Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts.
W cyklu Dyskursy literackie XXI wieku odbyło się w Poznaniu Międzynarodowe Seminarium Ameryka Barańczaka, seminarium zakończone panelem dyskusyjnym Ameryka Barańczaka widziana stamtąd. Rozmawiali Anna Barańczak, żona poety związana z Uniwersytetem Harvarda, Jerzy Ilk z wydawnictwa Znak, Joanna Niżyńska z Indiana University oraz Wojciech Wołyński, którego ilustracje są integralnie związane z książkami Barańczaka i który wyjechał do Stanów już w 1983 roku, 2 lata po Barańczakach. Wieczór prowadził Marcin Jaworski z Instytutu Filologii Polskiej. Instytut był organizatorem seminarium. Rozejrzałam się po sali. Rzecz odbywała się w zamku. Przede mną siedziała Krystyna Krynicka, obok profesor Bogdan Walczak. Brakowało siedzących miejsc. Młodzi ludzie stali pod ścianami, słuchali z zainteresowaniem najpierw o tym, jak to było z wyjazdem Barańczaków, jak 7 razy odmawiano pisarzowi paszportu, a kiedy w końcu go otrzymał, gazetka harwardzka napisała: no, 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 no. Yes! Po przyjeździe witano Barańczaka jak działacza politycznego, występował przed Senatem z wykładem o cenzurze, ale on przede wszystkim zajął się literaturą i swoimi studentami. Profesor Joanna Niżyńska zwróciła uwagę na to, że Harvard zainteresował się Barańczakiem, jak ten miał zaledwie 33 lata. Na ogół zatrudnia się tam starych, doświadczonych profesorów. Amerykańscy uczniowie Barańczaka podkreślają do dziś jego łagodność, dobroć i akceptację. Chociaż jesteś outsiderem, mówił do nich, możesz wniknąć w kulturę polską. Anna Barańczak opowiadała też o ludziach, których spotykali. Wokół Uniwersytetu Harvardzkiego legendy chodzą po ulicach, mówiła. Zaraz po przyjeździe spotkała tam Ella Fitzgerald, czego mąż, jako miłośnik jazzu, bardzo jej zazdrościł. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's. Let's fall in love.
Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love.
Po spotkaniu zapytałam Wojciecha Wołyńskiego, czym są dla niego powroty do Polski.
Do it. Oysters down in Oyster Bay. Do it.
Ja właściwie nigdy do końca nie wyjechałem, więc trudno mówić o powrotach. Oczywiście, że człowiek żyje tam i wraca tu. To wszystko jest ważne, po prostu ważne. Ale ja myślę, że po pewnym czasie człowiek tworzy sobie taki świat, który zlepia te dwa światy i właściwie nie to, że nie widzi się różnicy, tylko żyje się naraz w tych dwóch światach. Ja sobie to kiedyś uświadomiłem, że w mojej głowie ta Ameryka, w której żyję i Polska, w której wyrosłem, to jest właściwie jeden kraj, tylko po środku jest takie duże jezioro.
Though it shocks him, I know. Why ask if she do it?
Wojciech Wołyński i Stanisław Barańczak świetnie się rozumieli. I dlatego można powiedzieć, że Wołyński nie ilustrował książek Barańczaka, ale on je współtworzył. Jakie były powroty do kraju Stanisława Barańczaka? O tym teraz we wspomnieniowo-reportażowej formie.
Let's do it. Let's fall in love.
Misie, nikt nie zmienił, że poznałem już.
Nikt, wszyscy są tacy sami.
Witaj, Seba. Cześć. Gdzie mnie
znalazłeś? Cześć,
Stasiu. Cześć, Mał. Cię widziałem niedawno, co prawda. Tym bardziej się cieszę, że
ale wiesz, jest wspaniały dzień. Strasznie się cieszę.
Dziękuję.
Cześć.
Stanisław Barańczak, powroty. Rok 1990. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Okulary mi zaszły mgłą, jak widzicie. Co mnie szczególnie cieszyło przez te 9 lat i co mnie jakoś tak utrzymywało przy życiu, to to, że pozostane były kontakty z przyjaciółmi z Instytutu, obecnie z Wydziału. To były kontakty, na których mnie i Ani szczególnie zależało, bo myśmy tu spędzili właśnie najlepsze lata swojego życia na polonistyce. Te lata nas uformowały. Ja bym powiedział więcej, że jeżeli my oboje odnosiliśmy jakieś sukcesy w Ameryce, bo Ania też uczy, prawda, na Harvardzie języka polskiego i to świetnie idzie. Jeżeli odnosiliśmy sukcesy dydaktyczne, naukowe, jeżeli ja jako autor piszący po angielsku też jakoś tam docierałem do amerykańskiego czytelnika, to to się wszystko wzięło z tych lat spędzonych tu na poznańskiej polonistyce. Nas po prostu nauczono pewnego fachu. Nauczono nas tego, jak umiejętności i wiedzę, że tak powiem, sprzedać, żeby coś tego czytelnik, student i w ogóle odbiorca miał. I myślę, że właśnie to, że coś nam się udało powiedzieć o polskiej kulturze, tej amerykańskiej publiczności studenckiej i innej przez te lata, to było wyłącznie wynikiem tego, żeśmy studiowali w Poznaniu. Nie ma takiej polonistyki jak właśnie w Poznaniu, wydaje mi się, na całym świecie. Dziękuję bardzo.
Profesor Edward Balcerzan.
Panie profesorze, no to był jeden z najwybitniejszych pana uczniów, Stanisław Barańczak.
Był moim uczniem i był moim kolegą i bardzo szybko zatarła się ta granica, ponieważ kiedy on się pojawił na polonistyce, na pierwszym roku rzeczywiście szukał kontaktu, nie wiem, czy ze mną, czy z dziedziną, którą ja uprawiałem obok literaturoznawstwa, mianowicie z krytyką literacką. Ja ogłosiłem taki jakby nabór do sekcji krytyczno-literackiej Koła Naukowego Polonistów. Zgłosiło się do mnie kilka osób i między innymi Anna Bryłka z drugiego roku i Stanisław Barańczak z pierwszego roku. I niewiele więcej osób. Kiedy ja się skarżyłem, że jacyś młodzi ludzie przyszli, nie wiadomo kto, starsi się nie interesują krytyką literacką, to Andrzej Wanat był taki teatrolog i badacz Młodej Polski, powiedział, ty nie lekceważ Barańczaka, bo on w Marcinku często prowadził lekcje za swojego nauczyciela i miał duży autorytet. No więc potem nas różne rzeczy łączyły, ponieważ najpierw ziomek, a potem ja i ziomek, myśmy troszkę zmieniali model pracownika polonistyki. Ten model był przed ziomkiem bardzo takim modelem badacza, który jest zaryty w jakichś starociach i zajmuje się tylko jakimś odcinkiem historii literatury. Ziomek prowadził do tego jakby prawo, przywilej, że taki badacz bywa również krytykiem literackim i sam to uprawiał. I także zajmuje się sztuką. W wypadku ziomka to był teatr. On przecież jako młody jeszcze docent, to on reżyserował w Klubie Odnowa poematy Majakowskiego, poemat Kocham. Ja w związku z tym przy ziomku miałem też szansę nieukrywania tego, że oprócz literaturoznawstwa, który zresztą obaj traktowaliśmy w tak sposób bardzo taki naukowy, scjentystyczny, poważny, że ja mogę uprawiać krytykę literackiej i pisać wiersze. Do nas dołączył Barańczak i było nas już trzech. Barańczak, który też chciał być takim bardzo rzetelnym, ścisłym, nowoczesnym naukowcem, a jednocześnie poetą i krytykiem. No i to nas bardzo do siebie zbliżało i może warto powiedzieć o tym, że kiedy miałem z nim zajęcia z poetyki jako studentem, potem miałem taką dla całego czwartego roku, to się nazywało Konwersatorium z Literatury Współczesnej, to był cały czwarty rocznik. I ja im, żeby to nie były moje wykłady, proponowałem pisanie i głośne czytanie różnych tekstów krytyczno-literackich. I wtedy Barańczak te swoje dwa bardzo ważne teksty napisał jako student, ważne dla siebie. Mianowicie napisał bardzo ironiczną recenzję o tomiku Kazimier Iłakowiczów Szeptem, który pochwalił za to, że to jest bardzo dobra poezja dla dzieci. I napisał bardzo krytyczną recenzję o wierszach Ernesta Bryla. Potem już Iłakowiczów żadnych nie miał napięć. To wywołało zresztą burzę wielką.
Ogromną, pamiętam.
Tak, natomiast Bryla on ścigał chyba za poetykę głównie. Ścigał przez wiele lat.
Jak pan porównuje uniwersytety, to który jest ciekawszy?
Jeżeli chodzi o ludzi, to ten jest bezwzględnie ciekawszy. Bezwzględnie. Ja bym powiedział, że takich polonistów jak w Poznaniu to po prostu nie ma nigdzie.
Na pewno nie w Ameryce.
Na pewno nie w Ameryce. Jest tam bardzo mało przede wszystkim.
Wyłączając.
I są naprawdę gorsi niż miejscowi.
Wyłączając pana i może jeszcze jednego
ja
pana.
Ja nie wiem, nie. Ja tam staram się robić co mogę. Oczywiście miło, że jest się wielkim wzorem dla mnie. On tam masę zrobił w Ameryce i właściwie gdyby nie on, to by ta polonistyka prawie nie istniała. On wszystkich tłumaczy literatury polskiej praktycznie wyszkolił i tak dalej. Ale to są jednostki, prawda? A myślę, że tak ogólnie stabilistyka w Stanach jeszcze bardzo wiele jej brakuje, żeby osiągnąć taki naprawdę przyzwoity poziom. To jest takie informacyjne raczej i popularyzatorskie działanie naukowe, prawda? To nie jest taka nauka, jaka się tu odbywa na polonistyce. Dobra, witam.
Hej, Staszku!
No wreszcie się widzę po tym razem. Nic się nie zmieniłaś. Mówię to wszystkim, ale w tym wypadku to jest jeszcze bardziej prawdziwe.
Polonistyka poznańska. Na kim się głównie opierała?
No w tych czasach, jak myśmy studiowali, to był profesor Ziomek, profesor Maciejewski, Edmund Pieścikowski. No z młodych wtedy asystentów to był Zbigniew Osiński, Edward Balcerzan. Dla Stanisława, kimś bardzo ważnym był właśnie, myślę, że Edward Balcerzan. No i profesor Ziomek, bo to był ten zakład teorii literatury właśnie. Literatura współczesna, krytyka literacka to były domeny, w którym mi się Stanisław zajmował.
Tomasz Szymański znał
Stanisława Barańczaka od pierwszego jego roku studiów. Tam się spotkaliście, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Spotkaliśmy się na polonistyce i wiedząc o tym, że ja się zajmowałem przed studiami teatrem, koledzy namówili mnie do tego, byśmy wspólnie założyli teatr. No i powstał Teatr Ósmego Dnia. Nazwa wzięła się z Zielonej Gęsi, z wiersza o stworzeniu świata, bo Pan Bóg przez 6 dni stwarzał świat, 7 odpoczywał, a 8 dnia stworzył teatr. I stąd Teatr Ósmego Dnia. No i spotkaliśmy się Stanisław, Leszek Raczak, Marek Kirszke, Waldemar Lejser, Janusz Grot. To była w ogóle dziwna sprawa, bo był to właściwie męski teatr.
Jak w Grecji.
Co było ewenementem w teatrach studenckich, bo zazwyczaj w tych teatrach dominowały dziewczyny, a u nas były chłopaki. I zaczęliśmy od takiego spektaklu Treść grająca Tuwima, potem poetki poznańskiej Jadwigi Badowskiej Ziemia jest okrągła, a potem już zadziałał właśnie Stanisław. Robiliśmy montaż poezji rosyjskiej, właściwie radzieckiej, bo to był Mandelsztam, Pasternak, Achmatowa, w tłumaczeniu już Staszka Achmatowa. No i Stanisław bardzo mocno był związany z robotą nad scenariuszem. Ja to reżyserowałem, bo wtedy reżyserowałem 8 spektakli Teatru Ósmego Dnia. Przez 4 lata dowodziłem tym teatrem. No i tam pracowaliśmy ze Stanisławem, który zawsze miał na nas ogromny wpływ.
Dlaczego?
Dlatego, że on lepiej wiedział niż my. Poza tym on był szalenie pracowitym człowiekiem, ale ta praca przychodziła mu łatwo. To nie był kujon. To był facet, jak Lechu Raczak powiada, który czytał wszystkie lektury, a my przychodziliśmy z nim pogadać albo pograć w karty i było tak, że on nam te lektury streszczał przed egzaminami po prostu. To przecież na polonistyce tych lektur od diabła i trochę. I on to czytał. No my tak, prawda, różnie. No, ale był po prostu fantastycznym kolegą. Był to rok 64, jak zaczynaliśmy, czyli równe 50 lat temu to się wszystko działo.
Już miał okulary na nosie?
Tak, on miał okulary zawsze, więc Staszek tak... Właściwie on się nie zmienił, to znaczy on... Te ostatnie zdjęcia, które oglądaliśmy, kiedy już tam z daleka do nas dochodziły, to on tak wyglądał zawsze. Może teraz troszeczkę już był posiwiały, ale zawsze był szczupły, tą brodą. No Staszek taki był po prostu.
Teatr, ten studencki teatr przełożył się na jego życie, twórczość. Czy się przełożył w ogóle? Jak myślisz?
Bo ja wiem, no... Myślę, że on był jednak wielką indywidualnością i praca w teatrze była pewnie gdzieś tam jakimś sprawdzaniem się jego teorii, ale był raczej samotnikiem. Praca w zespole pewnie go nie do końca interesowała, jakkolwiek przecież potem już, kiedy Lech objął teatr jednym tchem, no to przecież cały Stanisław. Także, że wiele Teatru Ósmego Dnia z tamtego czasu szefowania przez Lecha zawdzięcza.
Spektakl jednym tchem, już za dyrekcji.
Tak, to już
Lecha
to jest rodzice Lecha. Tak.
Czyli tutaj są te dwa ważne...
No po drodze jeszcze wcześniej właśnie po tym falach doświadczeń to jeszcze uczestniczył mocno w budowaniu scenariusza Wielkiego Testamentu Wilona. Też pewne poprawki wnosił w tłumaczenie Ziemi Jałowej Eliota. No czuwał nad tą stroną literacką w teatrze.
Był kierownikiem literackim.
Tak, on był po prostu kierownikiem literackim. No ja byłem szefem w ogóle, a Stachu był kierownikiem literackim. No a koledzy grali.
Spektakl Teatru Ósmego Dnia jednym tchem, według wierszy Stanisława Barańczaka, miał premierę we wrześniu 1971 roku. Teatr pod kierunkiem Lecha Raczaka obrał nową drogę. Jego przedstawienia demaskowały perelowską rzeczywistość. Musimy poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na ziemi. Jan Krzysztof Kelus.
Stanisław Barańczak. Piosenka znad sufitu. Jeszcze jeden szczebel, jeszcze jeden dzień, jeszcze kroczek jeden, jeszcze jeden cierń, jeszcze jedna pigułka, jeszcze jeden bicz, jeszcze raz ta formułka, widać tak musi być. Widocznie to potrzebne, wznosić okrzyki łgać, lub milczeć wszystko jedno i do łóżka się kłaść. I na nowo drama, maskować się i drżeć, głosować, donieść, skłamać lub żyć normalna rzecz. Prześpij się i znów zażyj gorzką pigułkę dnia. Weź w żyły świtu zastrzyk, o zdrowie trzeba dbać. Bo jeszcze jeden szczebel i jeszcze jeden dzień, i wkrótce w jakimś niebie blask chwały olśni cię. I będziesz już na wieki, na pamięć i na śmierć przyzwoitym człowiekiem z orderem wbitym w pierś.
Stanisław Barańczak zawsze trafiał w nastroje i uczucia swojego pokolenia, pokolenia nowej fali. W tomiku Jednym tchem, wydanym w 1970 roku w Warszawie, napisał, że poezja powinna być zawsze nieufnością. Rozmawiając ze Stanisławem Barańczakiem 10 lat później, zapytałem, czy zgadza się z tym swoim wcześniejszym stwierdzeniem.
No tak, znaczy dodałbym, że to było zdanie wyrażone wówczas nie tylko przeze mnie. Okolice właśnie roku 70, zaczęło się to jak gdyby od roku 68. To była widownia ruchu poetyckiego, który później nazwano niezbyt może precyzyjnie nową falą. Mówiło się też o pokoleniu 68 i właśnie wtedy, wydając ten tomik Jednym tchem, no stałem się jak gdyby uczestnikiem tego takiego pokoleniowego ruchu poetyckiego, który właśnie za swoje główne hasło uznał nieufność.
Poezja powinna być nieufnością, krytycyzmem, demaskacją. Powinna być tym wszystkim aż do chwili, gdy z tej ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy. Nie sądzę, aby to właśnie poezja miała do tego doprowadzić, jeśli zresztą cokolwiek jest w stanie do tego doprowadzić, ale wierzę, że poezja może się do tego przyczynić. Może nauczyć człowieka myśleć o świecie w kategoriach racjonalnej nieufności wobec wszystkiego, co zagraża mu pod postacią kłamstwa, demagogii i przemocy. Stanie się tak wtedy, gdy poezja, o której myślę, będzie nieufna w pełni, konsekwentnie. Gdy będzie zdzierać maski pozorów nie tylko z zewnętrznego świata, ale i z samej siebie. Gdy będzie zarówno w tym, co ją otacza, jak i w tym, co tkwi wewnątrz niej, ukazywać skłócenie, niejednolitość i wieloznaczność czającą się pod powierzchnią harmonii, zgody i oczywistości.
Tak wierszy Barańczaka interpretował Janusz Michałowski. Profesor Edward Balcerzan.
Nowa fala to moment taki zwrotny w życiu Barańczaka, ważny. No, wtedy o tej całej grupie się dużo mówiło. No i do dzisiaj się przypomina ten moment właśnie. Jak to można wpisać w biografię twórczą Barańczaka? Ten moment no, buntu, powiedzmy.
Tak, no sprawa wymaga bardzo głębokiej analizy, dlatego że bunt Barańczaka miał co najmniej dwie fazy. A on miał przekonania lewicowe i początkowo jego wiersze nowofalowe wpisywały się w coś, co wtedy się nazywało rewizjonizmem marksizmu. Rzecz polegała na tym, że socjalizm jest dobrym wynalazkiem, ale źle realizowany. ponieważ odchodzi od tej utopii marksowskiej, ponieważ za dużo tam jest politykierstwa, za dużo prywaty, za dużo biurokracji, za dużo drętwej mowy, za mało wolności, a przecież rzeczywiście jak się czyta te wizje utopijne Marksa, to to ma być kraina szczęśliwości i wolności człowieka. I pierwsza krytyka w poezji Barańczaka PRL-u, zwłaszcza właśnie krytyka propagandy, nowomowy, zakłamania, to była krytyka człowieka, który z pozycji takiej wewnętrznej lewicowości krytykuje coś, co jest zdradą idei. I dlatego też mądrzejsi ludzie kierujący kulturą wówczas to wyczuwali, rozumieli, czy w ten sposób go niejako bronili. Dlatego on ten swój, ja wiem, że to niesłuszne, dziennik poranny, on sobie wydawał i nawet Nowa Fala była, założono dla niej takie pismo w Warszawie, Nowy Wyraz. W telewizji mieli, właśnie tam wtedy oni zaczęli, to głównie odłam krakowski, zaczęli atakować Grochowiaka, Herberta, że po co tam nam pisać o jakichś starożytnych rzeczach, trzeba chwytać współczesność za gardło. I to przez pewien moment wydawało się, że to jest taka jakaś forpoczta krytyki młodego pokolenia, takich żarliwych rewolucjonistów. Ale potem się okazało, że się ta żarliwość z coraz bardziej takim degenerującym się systemem PRL-u rozchodzi, rozstaje. Prawda, że potem był szok 68 roku. Nowofalowcy się wręcz próbowali określić jako pokolenie 68. I trochę ta nazwa Nowa Fala została im narzucona. W zasadzie powtórzona, bo to pojęcie Nowej Fali było kiedyś związane z filmem francuskim. I zostało przerzucone na literaturę. No i potem to już zaczęło dochodzić do takich właśnie konfliktów. I jeszcze Stanisław przez wiele lat próbował jakoś w tej takiej wewnętrznej opozycji pozostawać, ale potem był właśnie list 55, potem był Radom, Ursus, powstanie drugiego obiegu, no i on się już zupełnie wpisał w redagowanie zapisów, KOR, drugi obieg i doszło do takiego silnego konfliktu. Więc to jest taka jak gdyby społeczno-polityczno-etyczna historia Nowej Fali. Natomiast jako to się wymienia czterech, prawda? Barańczak, Krynicki, Zagajewski, Kornhauser jako tych najważniejszych. Potem się mówi o Karasku, ale to jest jak gdyby troszkę coś innego, czy o Markiewiczu. Poetyka była bardzo zróżnicowana moim zdaniem i ten odłam poznański, który był rzeczywiście silnie związany z zafascynowaniem polszczyzną i niebezpieczeństwami, które kryją się w takim propagandowym zakłamywaniu rzeczywistości. Znacznie mniej to jest widoczne w tym odłamie krakowskim, gdzie jest taki bardziej spokojny wiersz różewiczowski, bardziej przezroczysty dla znaczenia, bardziej pokazujący problemy, a mniej uwrażliwiony na język. No i po jakimś czasie ta Nowa Fala musiała się rozpaść, no bo te indywidualności się już coraz bardziej kształtowały osobno i to grupowe istnienie było coraz bardziej pozorne.
Ale przyjacielskie tak.
A przyjacielskie zostały do końca, oni są bardzo solidarni i bardzo, bardzo, bardzo siebie nawzajem popierają, wydają i pamiętają o sobie, komentują i tak dalej.
Roku bodaj 77 zmuszony byłem do odejścia z uniwersytetu. Parę lat minęło, w czasie których nie miałem żadnej etatowej pracy zarobkowej i utrzymywałem się głównie z jakichś takich tłumaczeń, rozmaitych prac pod pseudonimem nieraz publikowanych. No i oczywiście z pensji mojej żony, która na uniwersytecie pracowała wtedy jednak w dalszym ciągu. Po czym nastąpiło dla mnie radosne wydarzenie właśnie związane z ostatnimi przemianami, oby utrzymującymi się nadal w naszym kraju. Mianowicie grono moich kolegów, którzy zresztą przez cały ten czas mojego wygnania, że tak powiem, bardzo mi sprzyjali, z którymi miałem stały kontakt i walczyli tam, wiem o tym, zawsze o mój powrót. Na liście swoich postulatów ci moi koledzy, którzy stworzyli tymczasem niezależny samorządny związek zawodowy przy uniwersytecie, zawarli między innymi żądanie mojego powrotu na uczelnię. Również dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, profesor Maciejewski, wystosował w tej sprawie specjalny list do rektora. No i efekt był taki, że z dniem 1 października zostałem ponownie przyjęty do pracy na to samo stanowisko. No i prowadzę już znowu zajęcia z teorii literatury
i z teorii kultury masowej.
Barańczak stanął szybko za katedrą, prawda, czy obok wykładowcy?
Nie, to znaczy on zajęcia to jednak prowadził w momencie, w którym obronił pracę magisterską u profesora Ziomka. I to tak się stało, że to był jego promotor, wcześniej mój promotor i potem promotor Anki Barańczakowej. Mieliśmy tego samego promotora Ziomka. I potem zajęcia jednak prowadził dopiero wtedy, kiedy był asystentem. I ja te zajęcia raz w życiu hospitowałem i tam mi się ten Barańczak objawił w sposób bardzo charakterystyczny. Mianowicie, on był mistrzem komunikatywności, ale jednocześnie także, w jakim sensie, dlatego że był krytykiem, mistrzem nietolerancji. To znaczy, jeśli student mówił nie to, co on chciał, to mówił nie, to nie to, to nie to, to proszę, o, to jest dobrze. Także jakichś takich subtelnych niuansów indywidualnych właściwie nie tolerował. I w taki sam sposób zresztą traktował potem swoich poprzedników, tłumaczy tam Szekspira czy jakichś innych rzeczy. Jeżeli miał inną wizję przetłumaczenia tekstu, to też mówił to nie, to tak. Czyli miał taką by naturę psalmistyczną. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że kiedy on zaczął pisać swój doktorat o języku poetyckim Mirona Białoszewskiego, no to mimo, że jego promotorem był Jerzy Ziomek, ale Jerzy Ziomek miał do poezji stosunek taki raczej, że poezję trzeba recytować głośno, najlepiej przy winie, a pisać o prozie. W związku z tym odbywałem z Barańczakiem różne na temat Białoszewskiego, którego byliśmy wielbicielami obaj w równym stopniu, takie jeszcze dodatkowe jak gdyby konferencje. Pamiętam, jak on się wahał, z różnymi rzeczami przychodził, ja mu coś doradzałem, o coś odrzucał, więc współuczestniczyłem w powstawaniu tej bardzo, bardzo znakomitej książki, ale też niesłychanie rygorystycznej. On tam postawił pewne tezy i nie dopuszczał żadnych wyjątków w stosunku do tego, na przykład tezy, że poezja Białoszewskiego zmierza ku niższym jak gdyby obszarom mowy, to znaczy ku językowi dziecięcemu, ku językowi potocznemu, ku językowi mówionemu i żadnych już wyjątków od tej reguły nie uwzględniał. Ale był to bardzo, bardzo wyrazisty taki doktorat. No i potem on już stawał się coraz bardziej popularną postacią wśród studentów, aż do momentu, kiedy musiał uczelnię opuścić. A jego powrót na uczelnię pod naciskiem Solidarności, no to był już wielkim świętem. On wtedy wygłaszał w sali wykładowej wykład na temat cenzury, no i nie mieścili się już widzowie w jednej sali, stali na korytarzu.
Cenzurze nie podobały się wiersze Barańczaka, a przecież cenzorzy znakomicie znali obrazki, które opisywał.
Wiersze związane z bardzo codziennymi, przyziemnymi nawet doświadczeniami. Myślę, że takimi doświadczeniami, które dosyć rzadko bywały tematem poezji, wydają się właśnie niepoetyckie, jakieś bardzo prozaiczne, bo są tam takie wiersze mieszkaniowe, czy mieszkalne, jak ja to nazywam, będące jak gdyby zapisem pewnej refleksji mieszkańca takiego typowego bloku wielkomiejskiego.
W jakim pan mieszka też.
Właśnie. Są tam takie wiersze kolejkowe z kolei, czy raczej nabywcze, jak je też tam nazywam pod tytule pewnego cyklu. A więc wiersze, które odnoszą się do takich doświadczeń, które są udziałem dosłownie każdego dzisiaj w Polsce, mianowicie po prostu tych nieszczęsnych kolejek, które nas trapią. I wreszcie jest taki duży bardzo cykl, który stanowi jakby takie środkowe ogniwo tego tomu, który nosi tytuł Dziennik Zimowy. I to jest z kolei taki właśnie dziennikowy, diariuszowy zapis rozmaitych wydarzeń, mniej lub bardziej ważnych, mniej lub bardziej przyziemnych z ostatniej zimy. Tylko że takie wyliczenie tych tematów to może sprawiać wrażenie, że jest to jakaś taka płytka satyra, prawda, na pewne otaczające nas zjawiska. Myślę, że chyba ten zarzut by się tutaj nie stosował, znaczy mam taką nadzieję przynajmniej, że po prostu w tych takich codziennych zjawiskach starałem się przynajmniej dostrzec jakiś głębszy sens, prawda, starałem się dostrzec coś, co jak gdyby stoi za nimi, coś, co je modeluje. Może przeczytam wiersz z tego właśnie zimowego cyklu, który nosi tytuł 30 stycznia 80 roku, Śnieg czwarty. Należy go oglądać z autobusu Jelcz, starego typu,
którym okna całkiem czyste nie są nigdy, z zasady. I należy mieć miejsce siedzące z dermy pociętej żyletką przez chuligana, z nudów. I należy lekko mrużyć oczy, by twarze stłoczone, bezkrwiste, mgliście znane z widzenia, pokrywały wszystek szarawy obszar szyby, jak lustrzana śnieć. I trzeba jechać w tłoku. I trzeba daleko, na drugi koniec mózgu, ten, który ma przystęp bezwiedny i swobodny do świata danego raz na zawsze i z łaski. I przy sobie mieć w tym autobusie to, co najbardziej dolega. Ludzką woń, asymetrię, odroszoną śmierć, wsuwany z góry, z wolna do kieszonek serc, paszport z trwałą ważnością, ale w czasie przyszłym, także kaszel, gderanie, łokieć, nikły śmiech. Dopiero wtedy można znieść ten ból puszysty, tę biel przeszywającą, ten zbyt czysty śnieg.
Ten wiersz Stanisław Barańczak czytał w swoim poznańskim mieszkaniu na osiedlu Kopernika dosłownie na tydzień przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Miał tam objąć katedrę slawistyki na Harvardzie. Nie było wiadomo, czy ostatecznie wyjedzie. 8 razy odmawiano mu paszportu. No i nie było wiadomo, czy jeżeli otrzyma ten paszport, wróci do kraju i do rodzinnego Poznania. Wyjechał. Spędził za granicą 9 lat. I w końcu nadszedł moment triumfalnego przyjazdu, powrotu na krótko Stanisława Barańczaka do kraju. Pierwsza powitała go Warszawa. Artur Międzyrzecki prowadził wieczór w Pen-klubie. Zainteresowanie Barańczakiem było ogromne. A on rozglądał się po tłumie, poznawał i witał serdecznie wielu przyjaciół, znajomych. Był szczęśliwy i rozmowny, wiem, bo dzięki Arturowi Międzyrzeckiemu uczestniczyłam w tym spotkaniu. Ale tak naprawdę poczuł się chyba Barańczak u siebie, kiedy dotarł do Poznania. Odwiedził wówczas swoją uczelnię i kolegów z filologii polskiej. Posypały się limeryki.
Wszyscy pana koledzy przypominają limeryki. Jest to najbardziej znana twórczość w środowisku pańskiego roku.
Ja nie chciałbym, żeby ten skład mojej twórczości przetrwał dłużej niż moje wiersze poważne, prawda? Ale rzeczywiście mnie cieszy, że to ludzie przypominają, bo ja w ogóle na studiach bezustannie pisałem jakieś żartobliwe wierszyki, głównie po to, żeby podbić moją żonę, prawda, do której się tutaj zwracałem, moją przyszłą żonę. I wymyślałem takie wiersze, które nawet tym dawnym kolegiem filozofikum, jeżeli tam jeszcze są te stoły, które były dawniej, w latach 60., to na jednym takim stole jest zapisany długopisem taki mój wiersz, który naśladuje poezję modopolską. A był takim właśnie jakby pośrednim erotykiem skierowany do mojej żony, do której się wtedy, do narzeczonej, czy jeszcze przednarzeczonej, do której się wtedy zalecałem.
Tam. Pamięta pan?
Nie pamiętam zupełnie, ale wiem, że tam występowały jakieś baobaby porywiste, tak, coś takiego. W każdym razie chodziło o taki bardzo młodopolski rododendrony porywisty. No. Wszystko jedno, tam jakieś zamieci, prawda, i tak dalej.
Zamieci leci. Tak.
Właśnie, ale i limeryki były też taką metodą moją, jak gdyby używania poezji do różnych niecnych celów.
Ale jak widzi pan, siła tych limeryków była spora, bo żonę pan zdobył. Koledzy cytują do dzisiaj.
Ja zresztą wykorzystuję te doświadczenia w tłumaczeniu poezji, prawda? Bo bardzo często tłumaczę poezję z angielskiego, zwłaszcza, czy również z rosyjskiego, na przykład Brodski, która jest bardzo komiczna, prawda? Są jakieś komiczne rymy, na przykład strofy, które powodują pewien komiczny efekt. I te doświadczenia właśnie z takich różnych zabaw poetyckich z młodości mi się to bardzo przydają.
Także nie zawsze poezja musi być protestem.
No, ona nawet jest komiczna, to czasami jest protestem, bo może być satyryczna. Ale jasne, że gdyby tylko protestowała, to może to było nudne na dłuższą metę. No, oczywiście.
tablicy z Makombo pan pisał o tym, że znajduje pan pewne analogie pomiędzy swoim obecnym miejscem zamieszkania pod Bostonem, a Poznaniem i stosunkiem swoim tam właśnie do Nowego Jorku, a tu stosunkiem Poznania do Warszawy.
Coś takiego jest, bo właśnie Nowy Jork to jest takie miasto, które jest właśnie pospieszne, tandetne, powierzchowne. To się wydaje, mimo że bardzo ciekawe skądinąd. A Boston jest takim właśnie jakby amerykańskim Poznaniem, a z innej strony można na niego patrzeć jako na amerykański Kraków, ponieważ bardzo stare i tradycyjne miasto. Ale też wszystko się zmienia jednocześnie, bo w Ameryce jest właściwie wszystko. Także jest i ta tradycja, jest i nowoczesne, są wielkie problemy rasowe w tej chwili w Bostonie, przestępczość i tak dalej, więc to nie jest takie proste oczywiście. Ale jest coś w tym, że ta taka solidność i zasiedziałość tego miasta w jakiś sposób mi odpowiada. To jest taki właśnie amerykański Poznań.
Czyli dobrze tam właściwie pan trafił?
Dobrze, że tam, nie do Kalifornii. Na przykład w Kalifornii mi się czuł zdecydowanie źle. To jest takie bardzo piękne miejsce w Ameryce, ale takie, w którym jest właśnie jakiś styl życia, który nie całkiem mi odpowiada. Za dużo takiej właśnie powierzchowności, zrelaksowania i nowoczesności. Ja takiego bilansu dokonuję właśnie codziennie, próbując uświadomić, jak to moje życie się przez tydzień rozgrywało i co z tego wyszło. Prawda? Ja myślę, że tak, żeby to w dużym skrócie podać, największym minusem był brak przyjaciół przy mnie tam, prawda? Brak osobistych kontaktów.
Odwiedzają pana.
Oczywiście, ale mimo wszystko na brak przyjaciół jest najtrudniejszą stroną emigracji, czy w ogóle dłuższego pobytu za granicą. Już tak, naprawdę. Natomiast z drugiej strony plusem było to, że mogę się naprawdę skupić na pracy przez te lata. Co jest takim tutaj samolubnym postawieniem sprawy, bo to ja sobie zdaję sprawę, że ludzie w kraju po prostu mieli sytuację znacznie trudniejszą i to nie jest jakaś moja wielka zasługa. Mi się po prostu udało, prawda, że byłem w takiej oazie spokoju przez tydzień, że udało mi się sporo przez ten czas pomyśleć i napisać.
To był zapis z 90 roku, kiedy pierwszy raz wrócił Stanisław Barańczak do kraju. Potem przyjeżdżał jeszcze kilkakrotnie. Dobrze pamiętam, grudzień 94 roku.
Dobry wieczór Państwu. Wybór mieliśmy w tym roku bardzo łatwy. Zadaliśmy sobie pytanie, kto jest najpracowitszym poznaniakiem na świecie. Odpowiedź była tylko jedna. Absolwent Uniwersytetu w auli, którego teraz się znajdujemy, poeta i tłumacz, profesor Uniwersytetu Harvarda, Stanisław Barańczak. Gigant za poznański styl pracy.
To było spotkanie dwóch gigantów. Giganta słowa, Stanisława Barańczaka i giganta jazzu, Wintona Marsalisa. Najpierw wywołano, jak słyszeliśmy, tego pierwszego. Andrzej Skwosz, redaktor naczelny Gazety Wielkopolskiej, wręczył Stanisławowi Barańczakowi nagrodę Gigant 94 za poznański styl pracy. Stanisław Barańczak podziękował krótko, bo jak zauważył, nie mnie tutaj Państwo przyszli słuchać. Niemniej podkreślił, że na pojęcie poznańskiego stylu pracy składa się nie tylko systematyczność i obowiązkowość, ale również śmiałość i odwaga w forsowaniu własnych propozycji. Statuetkę dedykował swojej rodzinie i poznańskim wydawcom, wydawnictwu A5 Krystyny i Ryszarda Krynickich i wydawnictwu W drodze ojców Dominikanów.
Gratuluję serdecznie nagrody.
Dziękuję.
Jak mówią, całkiem zasłużenie ją pan otrzymał.
No nie wiem.
A jak koncert? Ja miałam wrażenie, że ten Marsalis nie fałszował.
Nie, to jest tak wymiany muzyk, jestem po prostu bez słów.
Muzyka jest dla pana częstą inspiracją do twórczości, czego pan jest, daje ostatnio również dowody w wierszach do muzyki Schuberta. Czy jazz pomagał panu też w twórczości kiedyś?
Tak. Jazz był moją wielką miłością od czasu szczęścia, od czasu, kiedy miałem kilkanaście lat. Ja też gram na trąbce, ja też.
Barańczak, pracowity, błyskotliwy, wesoły, odpowiedzialny, odważny, tolerancyjny, wierny zasadom i przyjazny. Jest dla nas wszystkich przykładem. Kropka. Podpisany Andrzej Skwosz. On to powtórzył dzisiaj.
Bardzo ładnie, nie wiem, czy na te wszystkie epitety zasługuje, ale jedno mnie cieszyło, że tam umieścił epitet do sol.
poetę ucieszyło to, że mają go za człowieka wesołego, bo jakkolwiek ma czasami ponure oblicze, to wewnątrz jest zawsze ognik wesołości, nawet w najcięższych chwilach. Ta nagroda uhonorowała połączenie poznańskiej solidności z poczuciem humoru. To połączenie jest cechą poznaniaków, której nie docenia się gdzie indziej. Także kongresówka ma ponurych, bardzo może słynnych, ale ponurych i nudnych obywateli. Natomiast wydaje mi się, że w Poznaniu, powiedział Stanisław Barańczak, solidność bardzo często daje podstawy do komizmu, do wesołości, do ironii. Sięga pan do tych pokładów wesołości, dorzuciłam. Nie piszę wierszy poznańską gwarą, jak to niektórzy robią w Poznaniu. Nie jestem mistrzem tej gwary, nie próbowałem nawet nigdy tego. Piszę językiem ogólnopolskim, ale są to takie wiersze, które są kłopotliwe dla krytyków, bo bardzo różnie o tych wierszach pisali, na przykład o biografiowach czy moich wierszach o zwierzętach. To są przykłady takiego typu poczucia humoru, który ja właśnie w Poznaniu widzę u wielu moich przyjaciół. Jest to coś, co wytwarzane jest przez pewien sposób bycia, mający silne oparcie w wartościach. Można być komicznym, można sobie na to pozwolić, można mieć poczucie humoru, jeśli wiemy, że robimy coś w życiu, co jest dla nas ważne. I wtedy ten margines jest bardzo szeroki, ten margines śmiechu i wesołości.
Podczas uroczystości wręczenia poecie tytułu Giganta spotkałam jego siostrę Małgorzatę Musierowicz.
Wszyscy ostatnio powołują się na to, co pani napisała o bracie, no ale on przed chwilą na marginesie tego koncertu, na którym jesteśmy, powiedział, że o ważnym momencie w jego życiu pani zapomniała, mianowicie o tym, że grał na trąbce.
Rzeczywiście, zupełnie mi to wypadło z głowy, nawet go nie widzę z tą trąbką.
Zważywszy, że Stanisław Barańczak zawsze był niezwykle i jest niezwykle pracowity, być może jest to wielka strata świata muzyki, że nie kontynuował tych zainteresowań.
Bo ja że naprawdę jest wszechstronnie uzdolniony, o czym ja najlepiej wiem, bo go znam najdłużej chyba na tej sali, bo mama już wyszła. Ale pamiętam, że grał na pianinie i to właśnie były takie kompozycje jazzowe. Pamiętam, że Coltrane'a bardzo lubię.
Proszę pani, wymieniono pracowitość, wymieniono osiągnięcia. W jakiej kolejności pani by ustawiła te najważniejsze cechy swojego brata, zalety?
Dobroć na pierwszym miejscu. To jest bardzo dobry, zacny, kochany i porządny człowiek. A wszystkie jego zdolności i talenty oczywiście są wspaniałe i jestem z nich bardzo dumna. Ale najbardziej mi do serca właśnie przemawia ta jego dobroć. To jego złote serce.
Czy zawsze był tak pracowity, jak dzisiaj jest?
Zawsze był. On w ogóle się niewiele zmienił. Zawsze był niezwykle pracowity, niezwykle obowiązkowy, bardzo zdolny, trochę odludek i bardzo, bardzo zacny.
Odludek to może dlatego, że nie marnował czasu na bzdury.
Zresztą myśmy w ogóle byli śmieszni, bo cały czas siedzieliśmy w domu, nie biegaliśmy na podwórko, tylko każdy siedziało w kąciku i czytało swoją książeczkę albo rysowało na odmianę.
I tak pozostało do dzisiaj. Z tych prac pani śledzi, co robi pan Barańczak.
Naturalnie.
Z tego, co w tej chwili robi, co się pani wydaje najciekawsze?
Zdecydowanie ostatni tomik jego wierszy, Podróż zimowa, który...
Z takimi bardzo mocnymi akcentami autobiograficznymi,
nie, to
mi się wydaje.
Powiedziałabym, jest...
Takimi przemyśleniami filozoficznymi.
Tak, to jest bardzo filozoficzny i bardzo właściwie smutny tomik. On mówi o przemijaniu i o śmierci i o naszym miejscu we wszechświecie. Oczywiście w naszym wieku, bo jesteśmy w zbliżonym wieku, o tym się najczęściej już myśli. I bardzo mi się podoba odpowiedź, jaką brat dał, jakiej udzielił losowi. Uważam, że to jest zwycięska odpowiedź.
A może myśmy wcale nie mieli wznieść się nad ten jeden, ten widzialny, ten tymczasowy świat, ten taki sobie świat. A może wzrost nad ziemię na metr z czymś lub 6 stóp to już w niebo wstąpienie, dopiero po nim grób. I może tym niebiosom przez 70 zim zamilkłym z zimna głosem śpiewamy dźwięczny hymn. Śpiewamy wdzięczni hymn. I może słowo losem w wersyfikacji zim tak z lodem jak i z mrozem poprawny tworzy rym. dokładny tworzy rym.
Wiersz z tomu Podróż zimowa Stanisława Barańczaka usłyszeliśmy w interpretacji Kazimiery Nogajówny. Wiersz ten zamyka audycję Stanisław Barańczak Powroty. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i podróż w przeszłość. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.